Nie wiem, czy nie będziesz miał mi za złe, jak powiem, że jesteś stałym elementem koncertów Filharmonii Poznańskiej, bo jesteś chyba jedynym człowiekiem, któremu wolno podczas koncertu chodzić po sali i fotografować muzyków orkiestry, dyrygenta i solistę.
No właśnie, racja. Zazwyczaj jestem jedyną osobą, która może się przemieszczać po sali koncertowej, ba, nawet gdzieś tam z tyłu estrady zaglądać z obiektywem, żeby sfotografować emocje dyrygenta. To jest odpowiedzialna praca, ponieważ no, z jednej strony dyrekcja i nie tylko oczekują pięknych zdjęć, ale z drugiej strony trzeba uważać, żeby nie zakłócić toku muzyki, tej sztuki, która się dzieje na estradzie. Ci ludzie są niezwykle skupieni i trzeba uważać. Są dyrygenci, którzy sobie tego zupełnie nie życzą, wprost manifestują. Już nie wypomnę nazwiska, bo nie ma tutaj potrzeby. Ale są tacy, ale są również i tacy, i tych jest na szczęście większość, która już mnie poznała, toleruje, mamy pewną umowę, kiedy mogę się tam z tyłu pokazać, żeby te zdjęcia zrobić. Rzeczywiście, no dzięki Bogu publiczność też się do mnie przyzwyczaiła.
No właśnie, chcę powiedzieć, że wielu melomanów znacie właśnie z tej twojej roli, że bardzo cichutko przemieszczasz się bokiem auli w odpowiednim momencie. Masz zresztą specjalny aparat z takim, nie wiem jak to się nazywa, taki rękaw, który wytłumia tak pracę migawki.
Tak, ten rękaw rzeczywiście, to ubranko na aparat rzeczywiście bardzo jest bardzo pomocne, zwłaszcza przy recitalach solowych, zwłaszcza kiedy chce się zrobić artystę, kiedy gra kadencję, bo przecież na jego twarzy wówczas się malują te emocje specjalne, a tutaj trzeba gdzieś tam tę migawkę zwolnić. Oczywiście współczesne aparaty są już znacznie cichsze niż te, które były kiedyś, ale jednak to gdzieś tam ten szmerek przeszkadza. Skoro realizatorzy dźwięku dotąd mnie nie wyrzucili, to znaczy, że ta opończa, to wygłuszanie się sprawdza, chociaż ja sam też mam dylematy, ale staram się też tak jakby oddychać z artystą, żeby spust migawki przypadał na nieco głośniejszy dźwięk, chociaż jak wiesz doskonale dopiero w piano, dopiero gdzie artysta śpiewa na instrumencie, pokazuje swoją twarz.
Ja bardzo często cię obserwuję. Długo trzymasz aparat przy oczach i wyłapujesz, no właśnie, jaki moment jest najlepszym, żeby pokazać całą urodę nie tylko człowieka, artysty, ale też jego zaangażowania, jego stopienia się z muzyką.
No więc, tak jak powiedziałem, w wolnych częściach, tam, gdzie on tę muzykę kontempluje, gdzie może się oddać, czy to w kadencji, jak się rzekło, czy to właśnie w wolnych częściach, tu wyraźnie widać emocje na twarzy. No i drugi taki moment to jest dochodzenie do finału, czy to danej części, czy też całej kompozycji. Tutaj widać te emocje zarówno solisty, jak i dyrygenta i koncertmistrza, który też jest szalenie skoncentrowany, patrząc jednym okiem na dyrygenta, drugim okiem na swój zespół, żeby to wszystko pięknie, ładnie się zbiegło i wówczas ta uniesiona batuta i smyczki pokazują nam ten finał. To są dwa takie momenty, ale są również takie fragmenty utworów, które warto uwiecznić. I bardzo dobrze jest, jeśli znam dany utwór, jeśli nie jest to na przykład muzyka współczesna, czy dzieło mniej znanego kompozytora. Jeśli zna się ten utwór, to wiadomo, kiedy jest ta kulminacja, kiedy na twarzy artysty, solisty pojawi się to coś, co potem możemy podziwiać. Choć trzeba powiedzieć, że jest wiele zdjęć, nie powiem, że nieudanych, ale takich, które nie nadają się do publikacji. Te emocje są tak mocne, że ja nie ośmieliłbym się pokazać. Nie byłoby to dobre i dla artysty przede wszystkim, ale również dla mnie. Trzeba umieć wybrać pomiędzy tym, co jest atrakcyjne dla widza, a również tym, co nie rani godności muzyka. Może to są wielkie słowa, ale warto o tym pamiętać.
Ja przy okazji wyrażam tutaj wdzięczność za współpracę z tobą, bo Radio Merkury posiłkuje się twoimi zdjęciami na naszej stronie internetowej. Bardzo często omawiając wydarzenia muzyczne właśnie korzystamy z twojej uprzejmości i pokazujemy twoje zdjęcia ilustrujące te wydarzenia.
Tak, ta współpraca jest już od lat. Bardzo się cieszę, że ona jest, że też mogę swoje zdjęcia pokazać, zaprezentować, bo to jest też okno na świat. No, tak jak kompozytor nie komponuje do szuflady tylko po to, żeby wykonywać, tak ja robię te zdjęcia po to, żeby one gdzieś żyły, czy właśnie poprzez stronę internetową Radia Merkury, czy też poprzez mój profil na portalach społecznościowych. Te zdjęcia żyją, one potem rozchodzą się po całym świecie i tak zwane lajki też dają pewną satysfakcję. No i kolega Szymon, który zawsze odpowiada na te maile.
Szymon Mazur, nasz kolega radiowy.
Tak, i podziwiam go również za to, że nigdy nie powtórzył się z treścią w mailu. Zawsze wymyśla coś nowego, miłego i sympatycznego i za to jestem mu szalenie wdzięczny.
Nie jesteś przecież zawodowym fotografem. Jak się zaczęła ta twoja przygoda z aparatem fotograficznym i ze zdjęciami?
Bardzo prozaicznie. Jako dziecko miałem taki aparat, który nazywał się AMI. Coś podobnego jak druh. To było wiele lat temu, już nie powiem ile, ale bardzo dużo, no powiedzmy, że to było pół wieku temu. To była taka zabawka, no potem odstąpiłem od tego, ale w miarę dochodzenia już do siły wieku marzyłem, żeby pokazywać właśnie aparatem różne wydarzenia, bo mnie zawsze interesowała fotografia reporterska. Nie miałem cierpliwości do obserwowania owadów, roślin czy krajobrazów, natomiast chciałem uwieczniać w kadrze wydarzenia, które się dzieją wokół mnie. I znowu przypadek. No, pewien mój dobry znajomy ksiądz, nieżyjący już niestety, mówił, że w życiu nie ma przypadków. Ale tak się właśnie złożyło, że od innego księdza znajomego kupiłem aparat. Jeszcze była to prosta lustrzanka, ale już lustrzanka wyższej nieco klasy i tak powoli się wciągałem w to. Potem, kiedy to zauważył prezes prosymfoniki Alojzy Andrzej Łuczak, no, piął do tego, by Filharmonia też w jakiś sposób tam pomogła w dokupieniu jeszcze nowszego aparatu, już cyfrowego, i tak się stało. No i najpierw ważniejsze wydarzenia, potem coraz więcej, a kiedy szefem Filharmonii został dyrektor Wojciech Nentwik, no okazało się, że mam fotografować wszystko. I tak to się zaczęło. Też było trzeba się uczyć, było trzeba się tej auli, oświetlenia, akustyki, umiejętności poruszania się nauczyć. Nie było to łatwe. Na początku publiczność protestowała, że idzie komunikat z głośników, że nie wolno fotografować, a tu jakiś facet z przywieszką chodzi i robi zdjęcia i się niczym nie przejmuje. No, mijały lata, dotarliśmy się wszyscy, ja też dotarłem się w tej umiejętności robienia zdjęć. Myślę, że w tej chwili one są nie najgorsze, o tym zresztą mówią mi sami artyści. No i musiały przejść lata, po prostu. To nie jest tak, że z dnia na dzień człowiek się uczy, co innego jak się jest profesjonalnym fotografem. Ja dochodziłem do tego, podglądając pracę poznańskich fotoreporterów, którzy, co też muszę powiedzieć, przyjęli mnie z wielką życzliwością. Wielu podpowiadało, jak się ustawiać, jak pracować, jak fotografów jest wielu. To jest dopiero problem, gdzie nas jest 10, 12, 15, każdy chce zrobić najlepsze ujęcie, a jednocześnie musi uważać, żeby koledze czy koleżance nie zasłonić tego widoku. W związku z tym bardzo wdzięczny jestem poznańskim fotoreporterom. Nie będę wymieniał ich nazwisk, ale jest to pewna grupa ludzi, którzy są widoczni i oni mi podpowiedzieli, jak się poruszać w takich newralgicznych momentach, co robić, co ulepszyć, co jest dobre, co jest złe, i oni mnie bardzo dużo nauczyli. To jest bardzo dobra szkoła, właśnie umiejętność obserwowania innych, lepszych, no i brania tego, co jest u nich najlepsze.
Padły tutaj dwa hasła, filharmonia i prosymfonika. Również w kontekście tych zdjęć, jakie robisz, nie bez powodu, z obu jakby odnogami instytucji pod ogólną nazwą Filharmonia Poznańska związany jesteś od dawna.
Tak, no w tym roku minie 33 lata pracy, jak jestem zatrudniony w Filharmonii Poznańskiej, oczywiście w tym dziale, które się nazywa prosymfonika. Kiedyś prosymfonika była nieco inaczej umocowana, ale cały czas przecież byłem pracownikiem Filharmonii. 33 lata to jest no, kawał czasu. Nie jestem najstarszym pracownikiem Filharmonii, ale jednym z tych seniorów, którzy gdzieś tam pamiętają te czasy, a w sumie w tym roku no 40 lat pracy w ogóle. Wszystko zaczęło się trochę dziwnie, bo od sądownictwa.
Daleko od muzyki,
chociaż gdzieś tam w moim życiu jest i szkoła muzyczna, jest i granie na organach w kościele. Od tym może też dwa słowa gdzieś tam przy okazji warto powiedzieć, ale zacznijmy od tej pracy w sądzie. Cóż ona mi dała? Prawie 8 lat pracy. Cóż dała? Dała pragmatykę i dała przede wszystkim pewną dyscyplinę w dokumentacji. Sąd to jest taka instytucja, gdzie porządek musi być, bo jeśli jej tego porządku nie ma, to wówczas no, możemy narazić się na stresy interesantów, którzy przychodzą i którzy przecież powierzają sądowi swoje losy. Nieżyjący już sędzia Janusz Stelter ze Sądu Rejonowego w Gnieźnie, wówczas jeszcze powiatowego bodaj, nauczy mnie bardzo dużo. Nauczy mnie solidności, poprawności, dokładności. To mi się potem przydało, kiedy przeszedłem w 1984 roku do filharmonii, do prosymfoniki pod skrzydła prezesa i on wymagał tego samego. To już nie było dla mnie nowością, to było rozwijaniem tego, czego nauczyłem się właśnie w sądzie w Gnieźnie pod skrzydłami sędziego Steltera.
A właśnie, a ta muzyka, filharmonia, prosymfonika po tym sądzie, to znaczy co, zwyciężyła muzyka?
Zwyciężyła muzyka, no bo cóż, z prosymfoniką byłem związany od 1973 roku jako uczeń drugiej klasy gnieźnieńskiego pierwszego liceum, czyli Chrobrego. Zaczęła się przypadkowo ta przygoda z prosymfoniką i poznałem prosymfonikę w czasach jej największego rozkwitu. Prezes mi imponował, imponowali mi...
Prezes jeszcze Alojzy Andrzejuczek.
Tak, oczywiście. Imponowali mi ci młodzi ludzie, którzy tyle umieli, gdzieś tam, no trzeba sobie wyobrazić, jakie to były czasy. To były czasy zupełnie inne, lata 70. minionego wieku. My dzisiaj sobie nie wyobrażamy, młodzi ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, jak to było. To była siermięga w wielu takich dziedzinach życia, a tutaj było pięknie, było świątecznie. I to mi imponowało. 76. rok, zakończyłem tę współpracę, skończyłem liceum i potem te więzy z prezesem odżyły i zaowocowały tym, że podjąłem pracę 1 stycznia 1984 roku w biurze prosymfoniki, oczywiście będąc etatowym pracownikiem Filharmonii Poznańskiej.
No i tak się rozpoczęło, pomalutku się to rozkręcało. Dzisiaj prowadzisz wiele koncertów dla najmłodszych melomanów. Jesteś przewodnikiem po muzyce. To też ważny jakby moment w twoim życiu zawodowym.
Tak, to jest bardzo ważny moment. Prezes tak powoli mnie wpuszczał. To jest dość trudny kawałek chleba, nie może dlatego, że trzeba okiełznać żywiołowość dzieci, która z roku na rok rośnie. Nie oszukujmy się, coraz trudniej przykuć uwagę, a równocześnie trudno, mając już tych lat troszkę więcej, zejść do poziomu tych dzieci, bo nagle człowiek się łapie, że mówiąc o czymś, te dzieci paru pojęć nie rozumieją, bo no bo skąd, nie wiedzą. Trzeba czasem taką, no trzeba być też dzieckiem, żeby przekazać im tę wiedzę, która związana jest z utworem, przekazać im również, jak zachować się w sali koncertowej. To jest bardzo ważne. Tego nikt niestety nie uczy. Pan dyrektor Nentwich wymaga pewnych standardów i słusznie, bo nie możemy schodzić poniżej pewnego poziomu. To nie jest multiplex, to nie jest open air koncert. Jest to jednak filharmonia, jest to... To miejsce zobowiązuje do czegoś. I też staraliśmy się, ja starałem się uczyć tych młodych ludzi, co to jest filharmonia, jak się zachowujemy, kiedy trzeba przestać rozmawiać, że przerwa, jak mówił prezes, nie jest strefą niczyją, że ta cisza, która też gdzieś rozbrzmiewa, jeśli tak mogę powiedzieć w cudzysłowie, też jest ważna. Trzeba umieć się skupić, bo to jest w tej chwili ogromną trudnością dla młodych ludzi. No, raz lepiej, raz gorzej, ale myślę, że się udawało.
Czasami słychać twój głos zza kadru, nie widać Antoniego Hoffmana, natomiast słychać, jak przekazuje publiczności zgromadzonej na koncercie filharmonicznym informacje o czekających w przerwie nagrodach, o konkursach, o rozmaitych innych tego typu wydarzeniach. Masz ładny tembr głosu i nie bez powodu również związałeś się z radiem Emaus.
Tak, powiem szczerze, że radio zawsze mnie fascynowało i tutaj będzie komplement pod adresem Radia Merkury, kiedyś przecież przed laty nazywało się Polskim Radiem Poznań, tak na zmianę z Bydgoszczą wchodziło na antenę, były tylko dwa programy, drodzy Państwo, młodsi słuchacze, którzy nas słuchają, i zawsze fascynowało mnie to, co się w tym radiu dzieje. To jest taki swoisty teatr wyobraźni. Przez lata budził mnie Radio Express, kiedy musiałem wstać. Andrzej Napierała zawsze z takim ciepłym, radosnym głosem budził nas wszystkich i zawsze mnie to radio fascynowało. I kiedy w Gnieźnie ksiądz arcybiskup Muszyński powołał najpierw radio Święty Wojciech, stanąłem do castingu, oczywiście w tej dziedzinie, w której się dobrze czułem. Interesowała mnie muzyka, choć bawiłem się też i w inne rzeczy, bo to radio raczkowało, myśmy się wszyscy radia uczyli. Nie było komputerów, nie było montażu w programach komputerowych. Robiło się wszystko na kasetach albo na zwykłych taśmach szpulowych, które cięło się żyletką i sklejało sklejkami, żeby to wszystko mogło iść na antenę. Uczyliśmy się wszyscy tego radia. Kiedy potem przeprowadziłem się do Poznania, tutaj było Radio Emaus, no i też do tego radia próbowałem się dostać i dostałem się. To już też lata minęły. Prowadzę audycję muzyczną, taką może nie dla specjalistów, ale właśnie dla wszystkich, o muzyce poważnej dla każdego, by każdy mógł posłuchać sobie tej muzyki z dobrych nagrań, od czasu do czasu powiedzieć, co się dzieje. Szczerze mówiąc, zazdroszczę Radiu Merkury, że ma audycje codziennie. Ja też bym chętnie codziennie takie audycje robił, bo nieraz wydarzeń jest tyle, że trudno jest wybrać. Może nie to, co najważniejsze, ale żeby ktoś nie poczuł się urażony, że mówię o wydarzeniu A, nie wspominając o wydarzeniu B, bo tu rzeczywiście się bardzo dużo dzieje. Lubię radio, lubię bardzo prowadzić audycje na żywo. Wówczas jest takie spięcie, jest kontakt z realizatorem, z monitorem, na którym wyświetla się też czas. Trzeba się nauczyć dyscypliny czasowej co do sekundy niemal. I to też jest dla mnie fantastyczne doświadczenie. Bardzo lubię to robić, chociaż czasem już zaczyna to wszystko ciążyć. Jest za dużo, ale jak nie ma, to znowu człowiek chce do tego wracać.
Chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz związaną z takim mocnym akcentem, jakim Filharmonia kończyła ten sezon. Wykonanie monumentalnego oratorium Feliksa Nowowiejskiego Quo Vadis. Wielkie wydarzenie. Najpierw koncert tu w Poznaniu, ale chcę Cię zapytać o ten koncert, który się odbył dzień później w Berlinie, bo to też wielkie wydarzenie, nie pierwsze zresztą z udziałem naszych filharmoników.
Tak, nie pierwsze, ale kto wie, czy może nawet nieważniejsze. Dla nas wszystkich, którzy w tym projekcie uczestniczyli, oczywiście od artystów poczynając, bo oni są przecież najważniejsi, było to fantastyczne doświadczenie. Berlin to jest jedna z muzycznych stolic świata. Tam się dostać, to trzeba dysponować tylko kunsztem i umiejętnościami dyrektora Nentwiga. I jemu się to udało, zaangażował, zapalił do tego pomysłu cały zespół. Proszę sobie wyobrazić, jaka to musiała być logistyka, żeby to wszystko zagrało. To nie jest tak prosto. Berlin co prawda nie jest aż tak daleko, ale jednak te 300 kilometrów nas dzieli. Trzeba wszystko dopiąć, żeby to zagrało, żeby było. No, mieliśmy konkurencję przecież ogromną, bo był tak ważny dla Polaków, dla polskich kibiców mecz. Udało się tę konkurencję jakoś gdzieś tam pokonać. Sala była prawie wypełniona do ostatniego miejsca, a sala jest znacznie większa niż aula uniwersytecka. To jest pierwsze, ale drugie, ta cała otoczka, która towarzyszyła tej berlińskiej wyprawie, była też przecież wycieczka klubu przyjaciół Filharmonii, którzy przy okazji rzucili okiem na miasto, bardzo eklektyczne, bardzo wielokulturowe, ale piękne, tętniące życiem i z pewnością coś też wynieśli dla siebie. Natomiast ja, który towarzyszyłem z aparatem fotograficznym i z małą kamerką wnuczce Feliksa Nowowiejskiego, Bognie Nowowiejskiej Bielawskiej, zobaczyłem jeszcze coś więcej, bo zobaczyłem kościół świętego Pawła przy klasztorze dominikańskim, gdzie u początku minionego wieku Feliks Nowowiejski był organistą. Dziś to są współczesne organy z 1900 1975 roku Oberlingera, a więc nowy instrument, ale geniusz Loci pozostał i tam Bogna Nowowiejska zagrała dwie miniatury organowe swojego dziadka. Heiko Holtmeier, znakomity organista tamtejszego kościoła, towarzyszył, bardzo wczuł się w te utwory, świetnie zarejestrował je. Także jest to dla nas wszystkich przeżycie, złożenie kwiatów przez dyrektora Filharmonii Bognę Nowowiejską w towarzystwie innych osób przed tablicą, która upamiętnia pobyt i pracę Feliksa Nowowiejskiego w tymże kościele, a potem w polskiej misji katolickiej msza święta za duszę świętej pamięci Feliksa Nowowiejskiego. Żałobna, ale w kolorze białym, w kolorze radości, w kolorze zmartwychwstania, z paschałem. Przepiękne kazanie kapłana, który celebrował tę mszę świętą. I potem błogosławieństwo i życzenia dla wszystkich artystów, by Pan Bóg im pobłogosławił, by to wykonanie oratorium Quo Vadis rzeczywiście było dla wszystkich duchowym przeżyciem. I było. Były okrzyki, były wiwaty. Łukasz Borowicz potrafi zaczarować orkiestrę. Orkiestra, mając też ten geniusz Loci, też wznosi się na wyżyny. Chór Filharmonii Opery Podlaskiej, przygotowany przez panią profesor Wioletę Bielecką, zabrzmiał zjawiskowo. I oczywiście soliści również. Wszystko to sprawiło, że wychodziliśmy z tej sali Uniwersytetu Sztuki w Berlinie zauroczeni muzyką. To jest dzieło potężne, prawie 100 minut. Kto dzisiaj wytrzyma 100 minut? To no, może tylko miłośnicy oper Wagnera w Bayern, gdzie całą noc siedzą, ale współczesny człowiek ma już problem ze skupieniem się, a jednak tu wszystko zagrało. To jest wielka zasługa Łukasza Borowicza, który potrafił tak to dzieło czytać i tak podać je, że ono było rzeczywiście niezwykle atrakcyjne, zwłaszcza w tych partiach chóralnych. No, Nowowiejski był mistrzem chórów i potrafił sobie doskonale radzić. Myślę, że to jest ogromny sukces. To jest wielki wkład Filharmonii Poznańskiej w promocję Poznania. To jest ważne, bo żeby słyszeli o nas nie tylko z takich czy innych tam gwizdów przepychanek, żeby słyszeli nas z tego, co umiemy wspaniałego zrobić. My tutaj możemy tę muzykę promować. Niech słyszą, bo przecież w Berlinie to dzieło było swego czasu, bodaj 80 lat temu, wykonywane. Teraz ponownie, na nowo odczytane, w zupełnie innym anturażu, przez innych przecież wykonawców współczesnych. Wyszło to fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, przyznam się, że wracam z takiego miłego spotkania, na które zaprosił nas pan dyrektor Nentwich. Dziękował za ten nasz wkład. Ogromny, jeśli chodzi o artystów, duży moich koleżanek i kolegów, no może mój drobniutki, ale gdzieś tam każdy z nas tę swoją cegiełkę dołożył i nie musimy się wstydzić. I możemy mieć nadzieję, że ten koncert zaowocuje czymś więcej, nie zapeszajmy, ale znając dyrektora Nentwicha, wszedł na dobry grunt i myślę, że coś nowego z tego się też narodzi. Fantastyczna promocja Poznania dzięki Poznańskiej Filharmonii.
Gościem dzisiejszej klasyki muzycznej był Antoni Hoffmann, którego nazwisko kojarzy się zarówno z Poznańską Filharmonią, jak i Prosymfoniką.